Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię. I zapraszam do słuchania. Tomasz Rożek. Robert Zubrin, wizjoner, założyciel Towarzystwa Marsjańskiego, powiedział wiele lat temu, że czas, w którym ludzie zasiedlą Marsa, będzie postrzegany jako jeden z najwspanialszych okresów w historii ludzkości. Rozmawiałem z Robertem Zubrinem kilka miesięcy temu i pytałem go o to stwierdzenie, o to zdanie. Powiedział mi, że dzisiaj jest go nawet bardziej pewien niż wtedy, kiedy je wypowiadał. Czy istnieje w ogóle szansa na kolonizację Marsa? Wspólnie ze Storytel nagrałem audiobooka książki Michio Kaku pod tytułem Przyszłość ludzkości. Myślę, że samego autora przedstawiać Wam nie trzeba, a książki opowiadać po prostu nie chcę. Ale chciałem się z Wami podzielić pewnymi moimi przemyśleniami. Jaka będzie przyszłość ludzkości? Nie ta za miesiąc, za rok czy za 10 lat, ale ta bardzo daleka. Możemy stawiać zakłady, ale ja bym się założył, że skolonizujemy inne globy. Przez kolonizację rozumiem nie lądowanie, czy nawet nie budowę bazy ze stałą obsadą, tylko budowę miast. Kolonizacja zawsze, niezależnie od tego, co kolonizujemy i kiedy, wygląda podobnie. Najpierw jest nieliczna grupa, czasami desperatów, czasami wojskowych, choć tym razem raczej naukowców i inżynierów. Potem mała osada, aż w końcu kolejna i tak krok po kroku powstają całe miasta i metropolie. Czy na Marsie taki scenariusz się powtórzy? It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. Tutaj przypomina mi się film Marsjanin z 2015 roku, w którym astronauta musi przetrwać przy bardzo ograniczonych zapasach pożywienia na Marsie właśnie. W tej walce o przetrwanie problemy sprawia w zasadzie wszystko. Burze pyłowe, niedobór wody, brak tlenu, ekstremalnie niskie ciśnienie, które wynosi na Marsie zaledwie 1% tego przy powierzchni Ziemi, no i oczywiście brak żywności. Marsjanin tlen produkuje w reakcji chemicznej, żywność produkuje w sztucznym ogrodzie, z trudem, ale udaje mu się też utrzymać podwyższone ciśnienie wewnątrz szklarni, w zasadzie wewnątrz całej stacji. W skrócie, niemal przez cały film próbuje na Marsie stworzyć warunki, które panują na Ziemi. My niespecjalnie jesteśmy w stanie się dostosować do Marsa czy do jakiejkolwiek innej planety. Zanim cokolwiek skolonizujemy, musimy najpierw posiąść technologię, która to miejsce przystosuje do nas. Na Marsie ze wszystkich globów w Układzie Słonecznym jest chyba najmniej do zrobienia, ale wciąż bardzo, bardzo dużo. Jest woda, choć zamarznięta pod powierzchnią gruntu i najpewniej zanieczyszczona rozpuszczonymi w niej minerałami. Jest grawitacja, choć dużo, dużo słabsza niż ta na Ziemi. Może dzięki niej będzie nam łatwiej poruszać się w ciężkich kombinezonach czy skafandrach z butlami z tlenem na plecach. Nie potrafimy odtworzyć atmosfery. To, co możemy, to wybudować tam szklarnię. I to jest niezbędny warunek do tego, żeby cokolwiek tam wyhodować. Pod koniec XIX wieku włoski astronom Giovanni Schiaparelli przez swój teleskop zobaczył na powierzchni Marsa takie podłużne ślady. Nazwał je kanałami i choć nie twierdził, że powstały w sposób sztuczny, pomyłka w tłumaczeniu jego pracy naukowej, pomyłka tłumacza, spowodowała, że w świat poszedł komunikat, że na Marsie funkcjonuje zaawansowana technicznie, technologicznie cywilizacja, potrafiąca budować takie megastruktury. Potem bogaty, ekscentryczny amerykański astronom Percival Lowell podkręcił trochę temat i ogłosił, że na Marsie są Marsjanie i że potrafią budować kanały, które transportują wodę z biegunów w okolice równika. W rzeczywistości kanały, które widział Schiaparelli, były złudzeniem optycznym i po części wynikały z niedoskonałości sprzętu optycznego w XIX wieku. Ta historia pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby nigdy do końca nie wierzyć tłumaczom własnych prac naukowych, a po drugie, żeby o nauce rozmawiać z bogatymi i z ekscentrycznymi ludźmi. Obserwatorium astronomiczne Lowella, które ten za ogromne pieniądze wybudował w Arizonie, żeby dowieść istnienia Marsjan, dokonało wielu wspaniałych odkryć astronomicznych. No ale to było później, bo wcześniej obraz Marsa zamieszkanego przez inteligentne istoty tak mocno zakorzenił się w kulturze, że gdy pod koniec października 1938 roku Orson Welles zaczął nadawać w radio krótkie i sugestywne komunikaty o inwazji Marsjan, ludzie w Stanach wpadli w autentyczną panikę.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The Moore State Police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to...
Speaker w radiu informował o tym, że siły zbrojne musiały się wycofać przed zmasowanym ostrzałem promieniami śmierci i teraz Marsjanie zbliżają się do Nowego Jorku, przemieszczając się w olbrzymich trójnożnych pojazdach. Chaos, jaki po tych komunikatach się rozpętał, był trudny do opanowania. Dzisiaj może nas to oczywiście śmieszyć, chociaż moim zdaniem dzisiaj dalibyśmy się wkręcić dużo prościej niż wtedy. No ale wracając do szansy na kolonizację Marsa. Można oczywiście powiedzieć, że w przyszłości na pewno znajdziemy technologie, które wyprodukują atmosferę, pole magnetyczne, podniosą temperaturę, czy rozmrożą wodę z głębi gruntu. No ale tak to można powiedzieć, że w przyszłości skolonizujemy Saturna, o ile będziemy mieli odpowiednie technologie. Jakie dzisiaj mamy możliwości? Budowa szklarni do uprawy roślin i budowa podziemnych schronów, w których moglibyśmy mieszkać. Mars nie ma swojego pola magnetycznego. Wyłączyło się, gdy jądro planety wystygło. To znaczy, że na powierzchni planety panuje dość wysokie tło promieniowania jonizującego, a to czynnik silnie rakotwórczy i mutagenny. Pomysły, by stworzyć sztuczne pole magnetyczne, są całkowicie poza naszym zasięgiem dzisiaj. Podobnie jak pomysł, by wytworzyć, czy zagęścić, czy zmodyfikować skład marsjańskiej atmosfery. Terraforming, czyli przekształcanie planety tak, by przypominała Ziemię, za pomocą na przykład bakterii, które spokojnie mogłyby już teraz żyć na Marsie, musiałby być rozciągnięty na setki tysięcy, a najpewniej wręcz miliony lat. Nie mamy wyjścia. Po powierzchni będziemy musieli chodzić w kombinezonach, a mieszkać albo pod ziemią, albo w jaskiniach. Co swoją drogą jest ciekawym paradoksem, bo musimy się wznieść na techniczne wyżyny, żeby dolecieć do najbliższej nam planety, po to tylko, żeby tam zamieszkać w jaskiniach. Grawitacja marsjańska to zaledwie 40% ziemskiej. Może się okazać, że po to, żeby przetrwać w zdrowiu całymi godzinami, będziemy musieli ćwiczyć ciało. Co będziemy jedli? Tu pojawia się kilka problemów. Woda jest, ale trzeba energii do jej odmrożenia i do jej oczyszczenia. Grunt jest i to w zasadzie można by w nim sadzić niektóre rośliny od razu. Kłopotem jest tlen i ciśnienie. Jeżeli cokolwiek miałoby rosnąć na powierzchni planety, to mamy dodatkowy kłopot z nadmiarem promieniowania. Ale dzięki temu mamy za darmo światło. Doba na Marsie i na Ziemi w zasadzie ma identyczną długość. Ta na Marsie jest o niecałe 40 minut dłuższa. Jeżeli wejdziemy z uprawą roślin pod ziemię albo do jaskiń, znika problem z promieniowaniem, ale pojawia się kłopot ze światłem. To można wyprodukować, gdy ma się energię. A skąd ją wziąć na Marsie? Być może będziemy mogli ustawić gigantyczne elektrownie słoneczne. Pomijam to, że dzisiaj ani nie bylibyśmy w stanie ich tam przetransportować, ani nie mamy technologii, która pozwoliłaby przerabiać światło w energię z wysoką sprawnością. Pierwsza misja musi polecieć tam z zapasami, ale każda kolejna musi być już samowystarczalna. Któregokolwiek elementu tej układanki dotkniemy, w zasadzie zawsze wracamy do tego samego punktu, do energii. Kluczem do zdobywania obcych globów jest wydajne źródło energii. Cała reszta wydaje się być od niego uzależniona. I nie tylko zresztą na Marsie, ale jak się głębiej zastanowić, to także na Ziemi. Niedobór wody, niedobór jedzenia, te wszystkie problemy, gdyby tylko chcieć, można by je rozwiązać, mając do dyspozycji źródło energii, które, uwaga, nie wpływa na środowisko naturalne. Bo gdy mamy źródło, które ma wpływ ogromny, na przykład emitując do atmosfery duże ilości niechcianych gazów, dostajemy to, co mamy u nas, czyli zanieczyszczenie środowiska i rozregulowane mechanizmy w atmosferze. Oczywiście w dłuższej perspektywie pojawią się technologie, które pozwolą ogrzać i zagęścić marsjańską atmosferę, pozwolą wytworzyć sztuczne pole magnetyczne planety, wyciągnąć z jej głębi wodę i stworzyć na Marsie drugą Ziemię, taką jak chociażby ta. Kiedyś Mars był zielony od roślinności i niebieski od płynącej wody, przynajmniej wiele na to wskazuje. Żeby móc na nim mieszkać, musimy jakoś wrócić do tamtych czasów. I z tamtej perspektywy, choć nie wiem kiedy ona nastąpi, rzeczywiście lądowanie ludzi na Marsie, założenie na Marsie pierwszych baz czy miast będzie wydarzeniem epokowym. Od kilku tygodni mój kanał w zasadzie został zdominowany tematem wirusa i tym wszystkim, co wiąże się z epidemią. Czytanie bądź słuchanie książek jest dla mnie idealnym sposobem na spędzanie czasu, stąd podrzucam Wam książkę, która właśnie ukazała się w Storytel. Dzięki linkowi, który dodaję w opisie do tego odcinka, będziecie mogli wykorzystać darmowy okres próbny i posłuchać na przykład, jak czytam książkę Michio Kaku pod tytułem Przyszłość ludzkości. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się spodobała moja nowa rola, rola lektora. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.